Bardzo Chrystus i Obywatelstwo, miło mi jest być wśród Was. Cieszę się, że mogę Was widzieć. Może z wieloma się nie zdołałem przywitać wprost, to chciałbym to zrobić najpiękniejszymi słowami Pana Jezusa, jakie powiedział, gdy dotyczyć miały one relacji międzyludzkich. Pokój Wam. Może w pierwszym momencie trzeba najpierw z siebie rzucić pewnego rodzaju brzemię. Chociaż o brzemieniu będziemy później też mówić. Pewnego rodzaju ciężar. Jak domyślacie się, braterstwo, przyjechałem do Was też z pozdrowieniami. Do Was wszystkich tutaj, do tej naszej społeczności przyłączają się w pozdrowieniach w takiej kolejności, w jakiej usłyszałem te pozdrowienia. Po pierwsze, cały pozostały zbór braci w Biłgoraju. Wszyscy braterstwo serdecznie Was pozdrawiają. Po drugie, pozostali braterstwo w Miechowie. Grupka nas tutaj przyjechała, ale nie wszyscy. Pozostali prosili, żeby Was bardzo serdecznie pozdrowić. W tym bardzo serdecznie pozdrawiam Was siostra Urszula Suchanek. Była bardzo wzruszona, powiedziała, że bardzo chciałaby być. Nawet rozważaliśmy tę kwestię, czy nie dałoby się, czy nie ma na tyle siły, żeby mogła przyjechać, ale jest na tyle roztropną osobą, że doszła do wniosku jednak nie. Emocjonalnie mogłaby nie wytrzymać tego spotkania z tak wieloma braćmi i bliskim jej sercu. No i dostaliśmy też telefoniczne pozdrowienie od braterstwa Kopczyków z Australii. Prosili, żeby Was wszystkich serdecznie pozdrowić. Drodzy w Chrystusie, braterstwo, nie wiem, czy zauważyliście, ale ten sezon konwencyjny trochę obfituje w temat dotyczący sprawiedliwości, wierności, wiary. Hasło dzisiejszej konwencji mówi o tym, żeby być wiernym aż do śmierci, a otrzymamy koronę żywota. I wprawdzie tak zapisanych słów nie mamy w Starym Testamencie, mówiące wprost, bądź wierny aż do śmierci, ale ludzie Starego Testamentu mieli nadzieję, że jeżeli będą służyć Panu Bogu, no to otrzymają też nagrodę. No, wiemy, że gdyby spełnili zakon, mieliby nagrodę życia wiecznego. Nikogo z tych ludzi nie było. Znanych nam postaci. Chciałbym, żebyśmy się przenieśli na chwilę 2600 lat wstecz. I przeczytam Wam takie słowa. Być może zgadniecie, kto je powiedział albo kto je napisał. Bo oto ja pobudzę lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Jest on okrutny i straszny. On sam ustala prawo przemocy. Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe. Jego jeźdźcy pędzą cwałem z daleka, lecą jak orzeł rzucający się na żer. Każdy z nich przychodzi, aby grabić. Ich twarze są zwrócone na wschód. Biorą jeńców licznych jak piasek. Szydzą z królów, śmieją się z książąt, śmieją się z każdej twierdzy, sypią dookoła wały i zdobywają ją. Potem przychodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę uważa za Boga, swojego Boga. No myślacie się, kto napisał te słowa? Jeżeli nie, to za chwileczkę Wam powiem. Myślę sobie o tym w kontekście tego pięknego wersetu, że ludzie wiary tamtego czasu, ludzie, którzy wówczas bardzo kochali Pana Boga i wiedzieli, że w Nim jest zbawienie, w momencie, kiedy dowiedzieli się, że przychodzi na nich taki wróg, który z niczym się nie będzie liczył, który będzie ścinał głowy, będzie łupił oczy, będzie strzygł brody, włosy, brał w niewolę, gwałcił. Co oni mogli wówczas myśleć? Przenieśmy się teraz 2550 lat później. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy przychodzą ze wspaniałą, jak na tamtejsze czasy już, żelazną bronią, ludzie z krzyżem i mówią raus. Ci, którzy wówczas wierzyli, ci, którzy znali te słowa, bądź wierny aż do śmierci, co oni mogli wówczas myśleć o takich sytuacjach? A jedyna droga dla wielu z nich to był komin. To był na przykład Oświęcim. Co oni wówczas myśleli, jak być wiernym aż do śmierci? Cytat dla kontrastu. Cytat z Gazety Wyborczej 31 grudnia 2012 roku, a więc bardzo świeży. Niewiele nam w tym roku zostało z radosnego sylwestrowego nastroju, pisze autor. Więcej jest strachu przed nadchodzącym rokiem. Tak krótko trwała baśń o Europie, dostatnim i bezpiecznym miejscu w świecie, w którym wreszcie się znaleźliśmy. Boimy się światowego kryzysu, rozpadu strefy euro, wyższych podatków, niższych emerytur. Społeczeństwo się starzeje, dzieci się nie rodzą, klimat się groźnie ociepla, nawet Amerykanie przegrywają wojny, a Polska traci suwerenność, aż strach gazetę otworzyć czy telewizor włączyć. Autor dalej pisze, szukam jakichś jasnych stron rzeczywistości, żeby spokojnie się szampana o północy napić, a nie trząść się pod kołdrą z nakrytą głową. Jedno znajduję tylko pocieszenie. Kryzys mamy z tymi najbogatszymi. Starsi jeszcze pamiętają, jak nas straszono kapitalistycznym bezrobociem i głodem. Wszyscy się wtedy o ten kryzys i głód modliliśmy. Trzy kropek. No i mamy. Grozi nam wspólna bieda. Z Włochami, z Francją, Niemcami, z USA. A przecież o takiej biedzie marzyliśmy. Żeby wreszcie cierpieć jako rozkapryszeni demokratyczni bogacze. Bo w Afryce, w Chinach i Rosji kryzysu nie ma. Wszystko idzie do przodu. Tylko dużo ludzi biednych i z demokracją kiepską. Może więc nie będzie aż tak źle, skoro z grubymi mamy schudnąć. A zresztą zawsze, kiedy naprawdę szło nieszczęście, to nikt w nie nie wierzył. Przed wojną wszyscy powtarzali, że nie oddamy ani guzika, a przed stanem wojennym, że nie mogą przecież nic zrobić 10 milionom ludzi. Kiedy więc wszyscy kataklizmy przepowiadają, to na pewno nic złego się nie zdarzy. Wobec tego konkluduję na koniec, wypijmy spokojnie za ten nowy rok szampana. Czy na pewno nic się złego nie zdarzy? Czy na pewno to wszystko, co się dzieje we współczesnym świecie, zmierza w dobrym kierunku? Myślę sobie o tym, jak o swoim życiu myśleli bogaci Judejczycy 2600 lat temu, gdy siedzieli w Jerozolimie w wygodnych willach. Być może pobrzękiwali, postukiwali palcami po swoich bogatych stołach i może myśleli, że oto wprawdzie słyszeliśmy, że Babilończyk ma tutaj, wybiera się w naszą stronę, ale my zawrzemy układ z Egiptem i oni nam pomogą i tak naprawdę nic się złego nie zdarzy. A prorok Abakuk, bo to o nim mowa, mówi tak. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego. W wersetach od 1 do 4 mówi dalej. A właściwie od początku, bo zacytowałem 13 werset. Wyrocznia, którą prorok Abakuk otrzymał w widzeniu. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo. W oryginalnym tekście tak więc ścierpło prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw. Gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Prorok utyskuje nad swoim ludem. Jest prawdziwym patriotą. I widzi, że jest grzech w Izraelu, konkretnie w Judzie. Ale Pan Bóg odpowiada Abakukowi i mówi tak. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Abakuk widzi, ogląda obrazy z życia Izraela. Jako jednostka ma tę możliwość. Każdy z nas, my też, jesteśmy obserwatorami naszego życia, życia społecznego, gospodarczego w tym kraju, w którym jesteśmy, ale również i na całej kuli ziemskiej. Dzięki mediom mamy doskonałe możliwości w tej chwili. Widząc, oglądając, spoglądając, musimy być czujni. Bo Pan Bóg mówi już do nas, tak jakby do liczby mnogiej, mówi, spójrzcie, używa liczby mnogiej. Wasze patrzenie nie może być bez analizy. Troska Abakuka o jego naród została wyrażona w zdaniu, właściwie w pierwszym słowie, wyrocznia. W języku angielskim tutaj użyte jest słowo brzemię. Imię Abakuka, Abakuk oznacza obejmować. To bardzo trafne, wydaje mi się, określenie, a on jest zaniepokojony tym, że Boża sprawiedliwość zapanuje nad grzechem Judy i dlatego mocno ich przyciska do swojego serca. On przyciska Judę tak, jak przytula się krnąbne dziecko. Ma nadzieję, że przez miłość i współczucie uświadomi im, swoim braciom, Judejczykom, grzeszne postępowanie i nawróci ich do Boga. On wziął na swoje brzemię, wziął je na swoje barki. Słowo brzemię przywodzi nam na myśl coś ciężkiego, ciężar, który trzeba udźwignąć. A na brzemię Abakuka składało się jednocześnie grzech jego narodu i pozorny brak zainteresowania Pana Boga wymierzeniem kary, ale pozorny. Abakuk ujrzał społeczne, polityczne i religijne przewiny Judy. Nieszczęścia zapowiedziane w tym proroctwie odnosiły się do Judy i do najeźdźcy, jakim miał stać się Babilon. Ówcześnie nadużywający władzy przywódcy judejscy napełniali swoje skarbce bezprawnymi zdobyczami i Abakuk wypowiada wobec nich, do nich swoje słynne 5 biad. Biada pierwsza. Biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy i przywłaszcza sobie wiele zastawów. Jak długo to potrwa, pyta. Czy nie zjawią się nagle twoi wierzyciele i nie obudzą się twoi gnębiciele? Wtedy padniesz ofiarą ich grabieży, ponieważ złupiłeś wiele narodów, więc i ciebie złupią wszystkie inne ludy z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach. Tak działo się w Judzie, gdzie niesprawiedliwi właściciele ziemscy nie oddawali ziemi biedakom, którzy za chleb oddawali swoje własności. Tutaj te wersety, to tłumaczenie bardzo dobrze komentuje, czy potwierdza też Księga Ezechiela, 22 rozdział, ale z braku czasu nie będę tego cytował. Ale tak się również stało z królem Babilonii, który grabił z nadmiarem i niszczył domy, pola uprawne i winnice. Gdy wszedł jako zdobywca, zostawiał za sobą pustkę. Był okrutny w swoim zdobywaniu majątku. Był bardzo łupieszczy. Potem otrzymał odpłatę, ale to było potem. Druga biada. Kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia. Te słowa być może w szczególny sposób odnosiły się do ówczesnego przywódcy, do Jehojakima, który wystawił sobie w centrum Jerozolimy wspaniały dom, który bardzo kolał w oczy. Ale grabił przy tym z pracy i płacy zwykły lud. Z kolei Babilończycy byli jak lichwiarze, którzy rabowali to, co do nich nie należało. Robili to z nadmiarem. Mnóstwo, wiele ludów i ich dobytków. Chociaż było takie prawo zwycięzcy, to jednak oni robili to z nadmiarem. Biada z powodu okrucieństwa. bo budowali miasta za cenę ludzkiego życia. Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu. Bogaci Judejczycy budowali swoje przestronne posiadłości, wyzyskując biednych. Ale Babilończycy w bardzo okrutny sposób wykorzystywali wiele ludów do tego, żeby wybudować swoje królestwa, szczególnie Babilon. Gdy przypomnimy sobie wieżę Babel, która jest też symbolem Babilonu i zamieszania. Gdy budowano tę wieżę, historycy mówią, że zresztą Biblia też, możemy z opisu biblijnego wywnioskować, że gdy spadła cegła, to oni bardzo się zamartwiali nad upadkiem tej cegły, bo spadła z dużej wysokości, trzeba było dużo trudu wnieść, żeby ją stworzyć. Natomiast gdy spadł człowiek, nikt się tym nie przejmował. Biada z powodu prowokowania do lubieżności. Biada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu, aż do upicia wypaczyć na jego nagość. Judejczycy w Księdze Salomona, za czasów Salomona mamy taki werset, który być może odnosi się do czasów, kiedy wypełniło się w jakimś słowa znaczeniu, takim literalnym bardzo, wypełniła się obietnica Abrahamowi. A Judejczyków i Izraelitów było tak wiele jak piasku nad brzegiem morza, to też jedli, pili i weselili się. Za czasów Salomona tak było. Ale ten obyczaj im został. I oni z tym obyczajem żyli aż do czasu, gdy przyszedł Babilończyk i zburzył ich świątynię. Babilończycy z kolei doprowadzali do szału inne narody z powodu pijaństwa. Mamy piękny komentarz Słowa Bożego. Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. Myślę, że możemy tutaj bardzo łatwo też przenieść się na ten mistyczny Babilon. Na system chrześcijański, który był, a może również w jakimś słowa znaczeniu jeszcze jest, tym złotym kubkiem w ręku Boga. I był to czas, kiedy bezgranicznie, bezkrytycznie ze strony mas i władców, szczególnie średniowiecza, upijał narody swoją duchową dyktaturą i teologią. I chociaż teraz nadal to próbuje, to myślę, że jego upadek widać coraz bliżej. I piąta biada z powodu bałwochwalstwa. Biada temu, kto mówi do drewna, obudź się, a do niemego kamienia, rusz się. Czy może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha nie ma w nim żadnego. Bałwochwalstwo w Judzie niestety kwitło z powodu kolejnych odstępstw króli, Manasesa i Jehojakima. Budowali świątynki. A bałwochwalstwo Babilończyków nie miało granic. Jak już mówiłem w Chrzanowie, opierało się na panteonie 3000 bożków. A Bakuk jednak jest patriotą. Wymienia grzechy i pyta Pana Boga, dlaczego patrzysz i dlaczego ja mam patrzeć, jak długo? Ja bym nie chciał, żeby mój naród taki był. Ja bym chciał, żeby ten naród żył w zgodzie ze Słowem Bożym. Dlaczego Ty patrzysz i pozwalasz i dlaczego mi patrzysz pozwalać? Pozwalasz mi patrzeć. Chciałbym się tu odnieść do naszego współczesnego patrzenia na Izrael. Mamy zalecenie Pana Jezusa. Mateusza, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 32 werset. Bardzo dobrze nam znany werset. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie wypuszcza, liście poznajecie, że blisko jest lato. Często komentujemy ten werset, że mamy się przypatrywać temu figowemu drzewu, jak puszcza liście. Ale przypatrując się w ten sposób, przybieramy postawę biernych obserwatorów. A Pan Jezus powiedział, uczcie się. Mówi o aktywnym spoglądaniu na ten naród, o aktywności, która może mieć różną formę. Nie chcę do tego się odnosić, ale z przykrością stwierdzam, że kontrastuję może z przykrością, gdy słyszę na konwencjach w modlitwie, że nie będę się modlił za Izraelem. To chciałbym zacytować. Psalm 122. Proście o pokój dla Jerozolemu. Niech żyją w pokoju ci, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi prorok Izajasz. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie grzechy. Czy mamy świadomość tego, że średnio miesięcznie w Izraelu ma około 800 zamachów terrorystycznych? 800. Gdyby w naszym kraju stało się coś takiego, że gdzieś wybuchłaby bomba, to oczywiście wszyscy byśmy o tym wiedzieli. A tam każdego miesiąca to się dzieje. Tylko my o tym nie wiemy, bo jesteśmy daleko. Możemy być pewni, że jeżeli my nie będziemy się modlić o Izrael i Jerozolimę, to Pan Bóg użyje innych ludzi. Nasze modlitwy o ten naród, o jego zrozumienie Bożego planu mogą, a może na pewno będą się przyczyniały do zaprowadzania Bożego Królestwa. Nasz brak aktywności w tej mierze myślę, że nie pomaga. Inaczej jednak miała się sprawa z Habakukiem, gdyż jego troska przełożyła się na rozpaczliwe wołanie Boga o działanie względem dobra jego wybranego ludu, a zarazem jego braci w ciele. Był prawdziwym patriotą. On woła, dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz. Długo rozpaczał nad grzechem Judy, aż wreszcie zwerbalizował swoje brzemię. Wyraz wołać pojawia się w tym wersecie, w drugim wersecie, dwukrotnie w różnych znaczeniach. Pierwsze szała znaczy wołanie o pomoc, ale drugie słowo zak oznacza krzyczeć, a więc woła i krzyczy. Prorok Dawid zupełnie podobnie pyta Pana Boga w psalmie 13. Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał, dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną, dopókiż mieć będziesz zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu codziennie, dopókiż nieprzyjaciel mój będzie wynosił się nade mnie. Tego rodzaju pytania stawiał Dawid, ale stawiał również i Abakuk. I chociaż niebiosa milczały, Dawid doszedł do momentu, w którym zaufał, że Bóg odpowie na jego jak długo. Zaufał łasce Bożej, zdając sobie sprawę, że On, Najwyższy, ma powód, by zwlekać. Abakuk znał swoje tory z psalmami Dawida. Myślę, że mógł doznać zachęty i pociechy z tych właśnie psalmów. Przemoc w Judzie osiągnęła olbrzymie rozmiary. Wystarczy przypomnieć, co mówi słowo o królu Jehojakimie. A czynił on to, co złe w oczach Pana, we wszystkim tak, jak czynili jego ojcowie. I dlatego Abakuk pyta, dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Ten człowiek był bezbożnym despotą. Ograbiał ludzi z wszelkiego majątku, jakim jeszcze pozostał po tym, jak faraon Necho II zubożył ich, narzucając im ogromną daninę. Budował wielki pałac królewski, który był wyłożony kosztownym cedrem, pomalowany cynobrem i wysadzany klejnotami, ale wykorzystywał przy tym narzuconą i bezpłatną pracę swoich poddanych. I unieważnił wszystkie reformy religijne przeprowadzone przez jego ojca Jozjasza. Postawił świątynki w Jerozolimie i wprowadził kult pogańskich bogów oraz praktyki religijne pochodzące z Egiptu. A szczytem jego bezbożności było pocięcie na kawałki i spalenie zwoju Jeremiasza, który opisywał błąd, jaki miał spaść i karę, jaka miała spaść na ten naród. Rządy tego człowieka można podsumować słowami Jeremiasza. Lecz twoje oczy i twoje serce szukają własnej tylko korzyści i przelewu niewinnej krwi i popełniania krzywdy i gwałtu. Los jego był jak śmiecia, wyrzucony na stos pod Jerozolimą. Abakuk wołał przeciwko moralnemu upadkowi swoich czasów tak żarliwie, jak tylko potrafił, ale Pan Bóg dalej milczał. I jego pytanie, to błaganie, jak długo, zamieniło się w skargę. Dlaczego? Dlaczego, Boże, nie sprowadzasz kary podczas takiej niesprawiedliwości i przemocy? Boże, dlaczego pozostajesz głuchy, milczysz? na moje gorące modlitwy. To pytanie dlaczego myślę, że jest niezwykle aktualne i dzisiaj. Często stawiamy sobie zapewne takie pytanie, gdy dzieje się coś nie tak, jak może byśmy chcieli, jak sobie wymarzymy, czy zechcemy i zaplanujemy. Dlaczego Pan Bóg milczy? Być może są trzy odpowiedzi, a może więcej. Ja spróbuję dać tylko trzy. Ponieważ nieskończony Bóg, wiekuisty, nie ma żadnego obowiązku tłumaczenia się ze swoich działań przed skończonym stworzeniem, jakim jesteśmy my jako ludzie. I typowym tutaj przykładem jest Hiob. Pan Bóg tak naprawdę do końca nie dał mu jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego dopuścił na niego takie doświadczenie, chociaż to z tego doświadczenia go wyzwolił i dał mu podwójne błogosławieństwa. Moglibyśmy zapytać słowami proroka Jeremiasza, czy też apostoła Pawła, dlaczego glino, człowiecze, chce się spierać ze swoim twórcą. On ma swoją odpowiedź dla ciebie. Tą odpowiedź zrozumiesz za jakiś czas, a może dopiero twoje dzieci. A ty może w przyszłym życiu. Po drugie, Boże myśli i drogi ludzkie i drogi są inne niż drogi ludzkie. Przytoczę tutaj piękny werset z Księgi Izajasza. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. My jako ludzie, kierując się naszą wiedzą, tak do końca nigdy nie zrozumiemy Bożych działań w odłączeniu od Jego słowa. Nasze prowokowanie, nasza wiedza, choćbyśmy myśleli, że mamy ją ogromną i szczycili się, że mamy wielkie poznanie, to jednak jest jakie? Tylko cząstkowe. Pan Bóg wówczas nie dał bardzo jednoznacznej odpowiedzi Abakukowi, nie dał wyjaśnienia swoich działań, ponieważ jego plan był tak niewiarygodny, że gdy opowie o nim prorokowi i ludowi, to po prostu nie uwierzą. I nie uwierzyli. W dzisiejszych czasach taką analogiczną sytuacją do zbliżającej się wówczas bardzo brutalnej inwazji Babilonu na Izrael, to we współczesnych nam czasach moim zdaniem jest Holokaust. Holokaust, którego słowo w języku greckim oznacza zupełną ofiarę, zupełne spalenie. Wielu ludzi pyta, w tym również Żydów, jak miłujący Bóg, jeśli jest, niektórzy mówią, mógł dopuścić do wymordowania przez nazistów 6 milionów Żydów. My wiemy ze słów proroczych, że Pan Bóg po prostu tak chciał. Chciał, żeby oni znaleźli się w swojej ziemi. I tą drogę im wskazał. Gdy myślę o Holokauście, to ilekroć staję w Instytucie Yad Vashem, który jest poświęcony pamięci i martyrologii tego narodu, i gdy stoimy w części tego muzeum poświęconego śmierci małych dzieci, których zginęło około 1 milion. Gdy stoimy w ciemności, a jedna świeczka daje obraz wielu set tysięcy świeczek. I gdy słychać głos lektora, wyczytujący imiona i nazwiska dzieci. Byłem tam 5 razy i 5 razy wychodzę jak wrak. Będąc w tym instytucie Yad Vashem, zrobiłem takie zdjęcie, którego tak naprawdę nie wolno zrobić. Pokażę je tylko wam i nie będę go kopiował. To zdjęcie, które obrazuje rysunek dziecka, 8-letniego dziecka, które znalazło się w Oświęcimiu, czyli w Auschwitz. To dziecko było w tym więzieniu, w Auschwitz było ze swoimi rodzicami. Jego rodzice byli zaprzęgnięci do pracy, ale małe dzieci również. To zdjęcie dobrze było, żeby nasze dzieci obejrzały i żeby nad nim się zreflektowały. O godzinie 5:00 ono to dziecko narysowało, a obok dało napis. O godzinie 5:00 pobudka. O godzinie 6:00 apel poranny. W 5:30 apel poranny. O godzinie 6:00 praca. Od godziny 12:00 do 1:00 obiad. Jeśli można to obiadem nazwać, tak? Od godziny 1:00 do za 15:06 praca. Potem kolacja, jeśli można to kolacją nazwać. O godzinie 7:30 apel. I o godzinie, jeśli dobrze potrafię odczytać, 9:30 spanie. Dzień w dzień. Tak wyglądał dzień jego rodziców, zapewne w jakimś słowa znaczeniu też tego dziecka. W tamtym miejscu przypominają mi się słowa z Księgi Izajasza. Dlatego mój lud pójdzie w niewolę, bo nic nie rozumie. Jego szlachetni umrą z głodu, a jego pospólstwo uschnie z pragnienia. Dlatego piekło rozwarło swoją gardziel i nadmiarę rozdziawiło swoją paszczę. Karmisz nas płaczem jak chlebem i poisz nas łzami nadmiarę. Przyglądając się tej martyrologii, w ludzkim ujęciu mógłbym powiedzieć, że cena była ponad miarę ludzkiego sposobu myślenia. Jednak była zgodna z wolą Bożą. Może nie do końca dla nas jeszcze zrozumiałą, chociaż wiemy, że ta cena była potrzebna, żeby oni w końcu mieli swój kraj. A więc pocieszajcie. Prorok Abakuk był zakłopotany, ponieważ dostrzeganie grzechu i nieosądzanie go nie zgadzało mu się z charakterem świętego Pana Boga. I mówi tak. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym, milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego? Zaskoczony Bożym milczeniem pyta, dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i patrzył i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Innymi słowy parafrazując, mówił tak. Boże, skoro odmawiasz działanie i nie odpowiadasz na moje modlitwy, to dlaczego ukazujesz mi głębię zdeprawowania tego narodu? Używa 6 słów. Juda jest pełna bezprawia i nieprawości. Jest pełna niesprawiedliwości, która prowadzi do skargi i rozpaczy ludzi, którzy są wykorzystywani. Z kolei wykorzystywanie ludzi prowadzi do rodzenia się przemocy. Są do przemocy tego rodzaju, że wyzyskiwanie się bronią, ale wyzyskujący zapewne nie są dłużni. I tak nakręca się spirala przemocy. Tu jest w tym miejscu użyte słowo hebrajskie przemoc, które brzmi Hamas. A pamiętamy, jaką nazwę ma palestyńska organizacja, która walczy z Izraelem. W internecie można znaleźć bardzo wiele filmów i zdjęć z ćwiczeń palestyńskich dzieci, które zbroją się do walki zbrojnej z Izraelem. A przemoc z kolei skutkuje zamieraniem lub niszczeniem rządu, rodziny i innych instytucji społecznych. A to z kolei prowadzi do sporu i do zwady i do kłótni. Abakuk doszedł do wielu negatywnych wniosków na temat sprawiedliwości w Judzie. Po pierwsze, prawo umiera. Po drugie, jeśli prawo jest ignorowane, umierające, to sprawiedliwość nie wychodzi na jaw. I po trzecie, jeżeli tak się dzieje, to bezbożny wówczas otacza sprawiedliwego. Widział, jak sprawiedliwi są osaczani i bezprawnie skazywani na niegodziwych sędziów, którzy pozbawiali ich praw osobistych i własnościowych. Dlatego sprawiedliwi nie mieli żadnej możliwości dochodzenia sprawiedliwości. Gdy myślę o współczesnym nam świecie, nie chciałbym wiele na ten temat mówić, ale przytoczę choćby jeden przykład, chyba nam znany, braterstwo z telewizji ostatnio, medialny bardzo przykład, upośledzonego młodego człowieka o imieniu Radek, który został skazany przez sąd na 4 lata więzienia za kradzież rowerów 2. Prawo bywało łamane. Prawo jest łamane. Jak niewiele zmieniło się przez te 26 wieków. Współczesny kraj rozwiniętej cywilizacji, mieniące się narodami wysokiej cywilizacji, których prawo jest oparte na judaizmie, czyli na dekalogu, a przypomnę choćby tylko te, które dotyczą relacji człowiek-człowiek. Czci ojca swego i matkę swoją, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj domu bliźniego, nie pożądaj żony. To w tym samym czasie nam współczesnym krótka statystyka. Każdego dnia co 8 minut w tych naszych krajach dochodzi do gwałtu. Co 27 minut do morderstwa, a co 78 sekund do napadu rabunkowego. Wzrost brutalnej przestępczości w ostatnich latach wzrósł o 467%, pomimo tego, że społeczeństwa są bardziej wyedukowane. Wzrost liczby więźniów wyniósł 463%. A wskaźnik rozwodów w ciągu jednego stulecia wzrósł aż o 700 razy. Obecnie na każde 1,8 małżeństwa przypada jeden rozwód. Na 1,8 małżeństwa. Co najmniej 1 000 000 dzieci rocznie musi stawić czoła problemowi rozwodu swoich rodziców. Ale te dzieci cierpią na syndrom dzieci rozwiedzionych. Słyszeliście o takim syndromie? To nie... Rodzice się rozchodzą, rozwodzą, ale dziecko jest też rozwiedzione. W tych ostatnich latach, 10 latach, nastąpił 10-krotny wzrost liczby par mieszkających ze sobą bez ślubu. W naszym kraju, w Polsce, od roku 2002 liczba związków nieformalnych urosła o ponad 200%. W tamtym 2002 było ich 390 tysięcy, a teraz prawie 800 tysięcy. W tym 2 miliony gejów i lesbijek, a 54% z nich chce adoptować dzieci, z czego 5,5% już to robi, czyli wychowuje dzieci wspólnie z partnerem tej samej płci. Jest to aktualnie około 50 tysięcy dzieci wychowywanych najczęściej przez dwie partnerki. Co powoduje rozmiękczanie kręgosłupa moralnego współczesnych ludzi? Główną rolę, myślę, odgrywają media. Być może telewizja i komputer. Już stwierdzono, że do momentu osiągnięcia 16 roku życia młody człowiek ma już za sobą od 10 do 15 tysięcy godzin oglądania telewizji. Ale z kolei każda godzina głównego czasu antenowego zawiera przynajmniej 5 aktów przemocy. A w weekendy ilość tych aktów przemocy wzrasta do 18 na godzinę. Przyjrzyjmy się, czym jesteśmy karmieni. Podstawowy problem naszych czasów. Nikt z tych naprawiaczy współczesnego świata nie ma pomysłu, jak ten świat tak naprawdę naprawić. Współcześni ideolodzy i naukowcy mają duży problem albo nie potrafią, ale co więcej, odrzucają coś niezwykle istotnego. Przytoczę tutaj przykład niedawno też obejrzany w mediach. Mój ulubiony profesor socjologii, nie wymienię jego nazwiska, bo być może byłbym gdzieś ciągany po sądach. W każdym bądź razie do murzyńskiego senatora Godsona, gdy ten mu przytaczał swoje argumenty z listu do Rzymian i otworzył Biblię i cytował mu z listu do Rzymian tekst apostoła Pawła, co należy, jakimi są ludzie ci, którzy są wszetecznikami, homoseksualistami i tak dalej, to ten odpowiada, a co mi tam jakaś Biblia? Gdy przypomnę sobie takie wielkie imiona albo nazwiska, albo pseudonimy celebrytów muzyki, których też nie będę wymieniał, bo myślę, że to miejsce jest zbyt święte, żeby wymieniać ich imiona i nazwiska, to jedna z nich mówi tak. Autorzy Biblii to goście naprani winem i palący jakieś zioła, a jej konkubent publicznie drze Biblię na swoim występie i zostaje uniewinniony przez sąd, i to sąd najwyższy. A inna ikona młodzieżowej popkultury, tylko z Włoch, niektórzy skojarzycie, wyznała, że nie będzie szczęśliwa, dopóki nie zostanie tak sławna jak Bóg. Myślę, że nie jest sławna i że jest nieszczęśliwa. Znaczy sławna jest, ale myślę, że nie jest szczęśliwa, pomimo tego, że 3 dni temu miała swoje urodziny i ma ogromne pieniądze, to myślę, że nie jest szczęśliwa albo nie będzie szczęśliwa. Media nie zarzucały bluźnierstwa też innemu wokaliście, nie będę też wymieniał nazwisk, który mówi tak, czuję się jak Jezus Chrystus. Jedynie ja oraz mój przyjaciel wiemy, jak to jest. Tylko my wiemy, jak wielu ludzi poruszyliśmy i jak potężna jest moc naszej muzyki. A inny wokalista też bardzo znanej grupy zauważa. Bycie istotą boską to jest niczym w porównaniu z graniem w naszym zespole. Zauważacie, braterstwo? Funkcjonujemy w chorym społeczeństwie. Chore formy sztuki przedstawiają dziwne, zniekształcone formy rozpaczy. Przypomnę tylko choćby jedną wystawę. W Sztokholmie, końcówka lat 80. Wszyscy krytycy współczesnej sztuki, malarstwa zachwycają się wspaniałym obrazem. Dla mnie był Bohomazem. No i ten obraz dostaje pierwszą nagrodę. Gdy trzeba wręczyć tą nagrodę, okazuje się, że przeprowadzają, wiecie kogo? Szympansa. Od tamtego czasu już żadne tego typu przedstawienia sztuk nie odbywają się anonimowo, a wówczas młodzi ludzie podjęli ten temat i anonimowo dali takie bohomazy jako ich zdaniem krytyka tego, co się dzieje we współczesnym świecie. Można byłoby mnożyć jeszcze i mówić więcej o niszczycielskiej, bardzo niszczycielskiej sile rewolucji seksualnej, ruchu New Age, o wschodnich kulturach, kultach religijnych i okultystycznych filozofiach. To wszystko zyskuje coraz więcej uznania wśród społeczeństw. Ale upadek kultury nie nastąpił w ciągu jednej nocy. Degeneracja narodu izraelskiego za czasów Abakuka też nie nastąpiła w ciągu jednej nocy. 330 lat wcześniej wybudowano świątynię, została poświęcona, Duch Boży dał swoją, Bóg dał swoją znak swojej obecności i potem światło, cudowne światło Szekina cały czas znajdowało się w świętym miejscu, a lud powoli się rozwadniał. 330 lat trwała degeneracja do czasu, kiedy przyszedł Babilończyk. Gdy sobie przypomnimy bardzo znanego człowieka, psycholodzy to będą wiedzieć, o kim powiem, Sigmund Freud. Najsłynniejsze wręcz nazwisko w psychologii. Twórca psychoanalizy. Ale wiecie, czego on nauczał w kontekście religii? Powiedział, że nauki religijne powinny być postrzegane jako neurotyczne relikty i że koniec końców Bóg jest niczym więcej niż wywyższonym typem ludzkiego ojca. To z kolei jego poglądy miały bardzo duży wpływ na innych intelektualistów, bo skoro tak mądry człowiek tak się wypowiada, to inny niemiecki pisarz Thomas Mann stwierdza: freudyzm jest jednym z najważniejszych fundamentów gmachu budowanego przez przyszłe pokolenia, mieszkania wolnej i mądrzejszej ludzkości. I jak na ironię, 70 dni później po tym jego cytacie w gazecie, w czasopiśmie Nowy New York Times, wybucha II wojna światowa, inspirowana właśnie przez tę elitę intelektualną. Kolejnym ważnym nabytkiem, w cudzysłowie, intelektualnym tamtych czasów była bluźniercza, otwarta wojna przeciwko integralności Biblii, zwana też wyższą krytyką. Zebrali się pseudoteolodzy, którzy postanowili rozbroić Słowo Boże i stworzyć kulturę zdominowaną przez agnostycyzm. I tak się stało. Główny przedstawiciel tego nurtu, Rudolf Karl Bultmann, powiedział, właściwie sławę mu przyniosło zredukowanie Nowego Testamentu do kategorii mitu. Jest on uważany za czołowego przedstawiciela demitologizacji Biblii. Innymi słowy, ten człowiek i kadra jego popleczników, prześmiewców, przekazali społeczeństwu pogląd, według którego Biblia jest sfabrykowana i pozbawiona większego znaczenia. Wobec tego najlepiej wyrzucić ją na śmietnik, by zająć się rzeczami wyzwalającymi umysłowo. Teraz w naszych szkołach naucza się, że kreacjonizm to mit. Kreacjonizm, czyli nauka Bożego stworzenia. Nie będę już cytował Karola Darwina, chociaż wiemy, jaki on miał wpływ. Inny profesor, antropolog Edmund Lach, brytyjski naukowiec, powiedział: ludzie stali się jak bogowie, czy nie najwyższy czas, abyśmy zrozumieli naszą boskość? W XIX wieku Fryderyk Nietzsche doszedł do wniosku przed swoim samobójstwem, że życie nie ma sensu. Ale wcześniej jednak widział sens w powstaniu tak zwanego nadczłowieka, który miał zaprowadzić porządek w świecie przez zgniecenie słabszych od siebie ludzi. I tego rodzaju idea i moralność stały się potem kanwą dla działania Hitlera i usprawiedliwieniem jego czynów tworzących aryjską rasę. Te wszystkie ideologie razem uformowały się przeciwko Słowu Bożemu, przeciwko Biblii. Ten wyzysk materialny również tamtych czasów to wyzysk naszych czasów. Jeden krótki przykład. Warren Buffett, czwarty najbogatszy człowiek na świecie, od lat powtarza, że jego sekretarka, on jest miliarderem, a jego sekretarka zarabia miesięcznie prawdopodobnie 1000 razy mniej niż on. A on cały czas powtarza, że jego sekretarka płaci więcej podatków niż on, bo on zapłacił w roku 2011 17,4%, a ona zapłaciła 35,8%. Według niego toczy się wojna klasowa, którą jego klasa, czyli ludzi bogatych, tę wojnę wygrała. 1% ludzi pracuje, a 1% ludzi jest bogatych, a 99% jest biednych. Tamte czasy proroka Abakuka i nam współczesne bardzo dobrze opisuje list do Rzymian. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy. Te wszystkie zjawiska nie wzięły się znikąd. Przytoczę jeszcze jeden przykład. Ostatnio fałszywe nauki zaczęły trafiać również do przedszkoli. Dlaczego o tym mówię? Bo mamy małe dzieci. I za chwileczkę powiem, dlaczego mi tak na tym zależy. Ostatnio zaczęła trafiać do przedszkoli tak zwana ideologia gender, czyli dotycząca płci, rodzaju. Wiecie, bratosło, na czym ona polega? Pojęcie to zostało wprowadzone w celu wyeliminowania ze słownika naszego, określeń normalny, normalna oraz genetyczna kobieta, genetyczny mężczyzna. I wchodzić w relacje zarówno różnopłciowe, jak i jednopłciowe. Płciowo normalni dotychczas wydaje się, że niedługo zaczną być traktowani jak nienormalni. Tego rodzaju ideolodzy w sposób paranoiczny węszą homofobię już nawet w przedszkolu. Została wydana niedawno książka Pozycja dla nauczycieli nauki w przedszkolach pod tytułem Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć? I tam jest taka wymowanka. Bawię się z kim chcę, robię to, co chcę, płeć nie ogranicza mnie. Czy jestem dziewczynką, czy jestem chłopakiem, mogę być pilotką, mogę być strażakiem. Czy jestem chłopakiem, czy jestem dziewczynką, bawię się lalkami i olbrzymią piłką. Bawię się z kim chcę, robię to, co chcę, płeć nie ogranicza mnie. Jest to wymowanka z przedszkola. Tego typu propozycje wychowawcze przedstawione w publikacjach dla nas, dla ludzi wierzących, to czy nie jest czasem próba zbyt aroganckiego zawłaszczania naszych dzieci przez instytucje państwowe? Czy to nie jest czasem manipulacja społeczeństwa? Czy to nie jest wyraz przemocy psychicznej? Ja stawiam te pytania. A te pytania są, a tego rodzaju wskazówki są zaleceniami z Brukseli, najwyższego organu dla Unii Europejskiej. I teraz my, jako wierzący, czy my, jako rodzice naszych dzieci, możemy zgadzać się na takie formy wychowania przedszkolnego, teraz przedszkolnego, ale to już się wprowadza również i do kolejnych szkół, kolejnych stopni. Czy nie powinniśmy zająć stanowiska podobnego, jak zajął je Jan Chrzciciel, o którym brat tak ciekawie opowiadał? Nie był ówczesnym konformistą. Nie był. Był nonkonformistą. Nie wykazywał poprawności politycznej w tak wszechobecnej w tym naszym współczesnym świecie. Być może dojdzie do takiego momentu, kiedy powinniśmy zająć odpowiednie stanowisko. A przypomnę tylko jeden werset z Księgi Rodzaju. Mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, a więc wszystkich pokoleń, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron i powiedzieli, dajcie nam ich. Nic dziwnego, że człowiek prawy, tak jak Abakuk, zastanawiając się nad grzechem, wołał do Pana Boga i narzekał na samozadowolenie upadającej sprawiedliwości i narodu. Myślę, że my, wielu z nas może, podobnie jak Abakuk, możemy być w rozterce, jeśli widzimy powodzenie niegodziwych ludzi, którzy wydają się rozkwitać, podczas gdy wierni Panu Bogu usychają z tęsknoty za sprawiedliwością. Prorok Asaf był jednym z tych, którzy opływający dostatek niegodziwcy wzbudzała zazdrość. W psalmie 73 mówi on tak. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałą, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakożby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwie gromadzący bogactwa. Ale jednak Pan Bóg mu się objawił. I w tym samym psalmie w następnych wersetach mówi tak. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obywałem ręce moje? Gdybym pomyślał, będę tak mówił, jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Zaprawdę, stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Z Bożego punktu widzenia teoretycznie powodzenie to względne w tym momencie bezbożnych jednak ma się zupełnie inaczej. Chodzą oni po bardzo niepewnym gruncie, nie mając pewności co do swojego miejsca i powodzenia w społeczeństwie. Milczenie Pana Boga wobec błagalnej prośby proroka mogłoby wskazywać na jego obojętność, na to, że Pan Bóg jest obojętny na zło, które się działo i dzieje współcześnie. Ale pamiętajmy, że Pan Bóg nigdy nie zasypia, co nam potwierdza Psalm 121. Boża sprawiedliwość może jednak działać w trudny dla nas do zrozumienia sposób. Ale On zawsze ma dla nas odpowiedzi na nasze pytania. Jak długo? Dlaczego? Chociaż nie zawsze nam tej odpowiedzi udzieli. Dlaczego pytają rodzice, którzy stracili dziecko? Dlaczego pyta człowiek sparaliżowany, człowiek, który jest chory? Tego rodzaju pytania często sobie stawiamy. I stawiali ludzie wcześniej żyjący. Ale Pan Bóg odpowiedział na pytania Abakuka w bardzo prosty sposób, tłumacząc mu pewną słuszną zasadę. Pokazał prorokowi, że na świecie istnieją dwa typy ludzi. Niesprawiedliwi i sprawiedliwi. Istnieją niesprawiedliwi grzesznicy, którzy zupełnie ignorują istnienie Pana. I tutaj cytat właśnie z proroka Abakuka. Oto człowiek niesprawiedliwy, czyli pełen pychy i buty. Nie zazna spokoju, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Chaldejczycy, Babilończycy ustanowili wspaniałe swoje królestwo. Wydawało im się, że wspaniałe. Potem przyszedł jednak kres ich królestwa i w ciągu jednej nocy praktycznie ich wspaniała stolica, którą się bardzo chwalili, została zdobyta, zniszczona, a oni wycięci. Żadne ustanowione przez człowieka królestwo, poza oczywiście królestwem Chrystusowym, nie przetrwa. A zwłaszcza takie, które wybudowano na wyzysku. Gdy przyglądamy się temu ówczesnemu, mistycznemu, współczesnemu Babilonowi, myślę, że również dostrzegamy, że na naszych oczach wypełnia się niegodziwość tego systemu. Jego historia usiana jest skandalami, niemoralnością, antysemityzmem, wyzyskiem biednych, przyzwalaniem na zło, korupcję, rozpustę i wykorzystywaniem władzy świeckiej do karania swoich przeciwników. I chociaż podejmują próby różnego rodzaju, jako zmiana przywódcy, wejście nowego i dwóch w tym samym czasie teoretycznie jest, nic to nie pomoże. W ostatnim numerze Heralda mamy ciekawy opis tegoż właśnie Babilonu. Dlaczego tak się stanie? Dlatego, że jego wiekuistego oczy są zbyt czyste, aby oglądać i tolerować zło. Boże oczy są zbyt czyste, aby tolerować zło. Przenosząc się na współczesność, proszę braterstwa, nie patrzmy na nasze życie w różowych okularach, które sprzyja tak zwanemu magicznemu myśleniu. Jakoś to będzie. Jakoś siebie, nasze dzieci, nasze rodziny i naszych braci przed tym obronimy. To zło, tam istniejące, wkrada się do naszych domów przez okna, przez kominy, przez nasze oczy, przez nasze uszy, każdym sposobem. Księga Abakuka kończy się jednak optymistycznym akcentem. Abakuk nie stoi do końca bezradny, lecz to, co ma w swoim ręku, to używa. A wiecie, co ma w swoim ręku? Kolana. Po prostu ma kolana. I ma serce i umysł. Po prostu modli się. Trzeci rozdział tej księgi rozpoczyna się od pięknego słowa. Modlitwa błagalna proroka Abakuka. Przechodząc czasem przez trudne doświadczenia, może często, możemy usłyszeć takie pytanie, takie stwierdzenie właściwie. Módl się, bo wiesz, że modlitwa zmienia sytuację. Trwamy w przekonaniu, że Bóg odmieni ciężki los na lepszy, jeśli modlimy się z wiarą. Można by postawić pytanie, ale czy modlitwa sama w sobie rzeczywiście zmienia okoliczności? Czy Pan Bóg tak po prostu odmienia sytuację tylko dlatego, że ludzie w modlitwie przedstawiają Mu swoje prośby? Z kolei, jeśli zmienia On okoliczności na skutek modlitw ludzi, to jak się ma ludzka modlitwa do Niego jako do suwerena stworzenia i Jego suwerennej woli dla świata? Czy nie jest tu coś na pograniczu naszej manipulacji? Czy z kolei plan Boży dla świata zależy od modlitwy indywidualnych osób? A jeśli wola Boża dla świata jest już zaplanowana, to jaki sens ma modlitwa? A jeśli modlitwa nie zmienia sytuacji, to jest ona próżną grą i marnowaniem czasu. Tak mogliby niektórzy z nas myśleć, a może tak myślą agnostycy. Ale wiemy jako wierzący, że tak nie jest. Nie jest daremną grą ani stratą czasu. Słowo Boże nas wielokrotnie do tego zachęca i o tym myślę, że nie powinniśmy nawet przez chwilę wątpić. Modlitwa jest jedynym sposobem dla człowieka wybranym przez Pana Boga dla relacji z Nim. Jednak to nie modlitwa zmienia stan rzeczy, lecz Pan Bóg, który działa, gdy modlitwa jest zanoszona z wielką wiarą i pragnieniem. I modlitwa zmienia ludzi, a nie okoliczności. Gdy z naszymi mieszkańcami Betanii badaliśmy historię Jakuba, który modlił się całą noc i walczył z aniołem, to zapytałem naszych braci, czy zdarzyło wam się modlić całą noc. No i tak nieśmiało niektóre siostry mówią, tak, no jak człowiek nie może spać, to się modli. A ja ostatni miesiąc przeżyłem dwie takie noce, kiedy dwie noce się modliłem bez przerwy. Nie dlatego, że nie mogłem spać, tylko nie mogłem spać dlatego, że miałem problem. I teraz rozumiem, co to znaczy modlić się całą noc. Trwać w modlitwie, żeby Pan Bóg pobłogosławił, żeby On nie opuścił. Boża odpowiedź do Abakuka wprawiła go w osłupienie i zakłopotanie, bo Pan Bóg mówi, wyślę grzesznika, wyślę przeciwko waszemu narodowi Chaldejczyków, którzy was zniszczą, którzy was zabiorą, którzy pójdziecie w niewolę. Wasza piękna świątynia zostanie unicestwiona, a wy wszyscy pójdziecie w niewolę. To wówczas wypełniały się te słowa, że stał się Babilon złotym kubkiem w ręku Bożym. Spustoszenie uczynione przez Babilon miało być przerażające. Juda miała zostać pozbawiona wszelkich naturalnych zasobów. Drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w obowach nie ma bydła. W dzisiejszych czasach moglibyśmy powiedzieć może trochę inaczej. Chociaż konto bankowe jest ogołocone, a lodówka pusta, a grzejniki popsute. Bardzo ciekawe tłumaczenie tego proroctwa jest zawarte w Strażnicy z roku 1920, strona 83-85. Zachęcam do lektury. Lecz pomimo tego wszystkiego, Abakuk wówczas powiedział, lecz ja będę się radował w Panu, weselił się w Bogu zbawienia mojego. Stał pewnie, niewzruszenie, dając świadectwo wobec innych Judejczyków. On spoglądał dalej, poza zbliżający się sąd, poza nadchodzący ten czas, na nadchodzący czas zbawienia. Wzrok Abakuka nie był skierowany na okoliczności, lecz na Pana Boga. On zupełnie uwierzył, że Pan Bóg przyniesie zmianę. Wiara proroka osiąga szczyt w słowach. Wszechmogący Pan jest mocą moją. Odniósł zwycięstwo nad niewiarą, nad zniechęceniem, nad rozpaczą i nad porażką. Jego wędrówka zaczęła się w Dolinie Cienia. Dlaczego, Panie? Ale został podniesiony wizją sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Słowo Boże do nas mówi współcześnie. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Jego miłują, to jest z tymi, którzy według Jego postanowienia są powołani. Tamten czas jest dla nas nauką. Jego oczy są zbyt czyste, by patrzył i tolerował nasze niewłaściwe relacje z bliźnimi. Nie reagowanie na ich potrzeby, na ignorancję, na wynoszenie się, na brak miłości i brak szacunku. Jego oczy są zbyt czyste, by patrzył na nasze małe liszki, które psują gniazda, na nasze nieprawości, jeśli takowe są. Pan Bóg ma trzy odpowiedzi na nasze pytania. Tak, nie lub poczekaj. Ale jednak On jest suwerenem Jego odpowiedzi. Nie róbmy nic, drodzy braterstwo, co w czystych oczach Bożych zasługiwałoby na Boże biada. Ale bądźmy cierpliwi i prawi jak Abakuk. Nie akceptujmy nieprawości. Powiem więcej. Bądźmy patriotami Bożego Królestwa, za które warto umrzeć. Podobnie jak Abakuk był patriotą dla swojego narodu. Obejmował ten naród. Patriotyzm w innej formie, w innym znaczeniu to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Tego rodzaju patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. I w kontekście takiego również, takiej definicji patriotyzmu zachęcam, abyśmy byli patriotami narodu izraelskiego, bo do tego zachęcał nasz też Pan Jezus. Na kursie na Budziarzach ostatni młodzież uczestniczyła w zajęciach z nauki języka hebrajskiego. Powielajmy tego typu przykłady. Przez wiarę z synami Abrahama miejmy poczucie więzi i wspólnoty. Oczywiście myślę tu o tej części Izraela, która szuka relacji z Bogiem. Jego oczy są zbyt czyste, by patrzeć na niesprawiedliwość tego świata. On te czasy zakończy. Przez wiele proroctw Słowa Bożego nas o tym zapewnił. Wzrok Abakuka nie był skierowany na okoliczności, lecz na Pana Boga. I w takich różnych sytuacjach naszego życia szukajmy pomocy tylko u Niego. Jako wierzący możemy nie rozumieć, co Pan Bóg w tym momencie czyni w naszym życiu. Możemy utracić pracę, możemy mieć trudności z biznesem, utracimy zdrowie, coś nagle złego się dzieje. Ale mamy zapewnienie przez słowa również tej księgi, że chociaż Pan Bóg milczy, ma On wszystko pod kontrolą. Kluczem do zwycięstwa w naszym chodzeniu, w naszym życiu wiary jest chodzenie w postawie czci dla Pana Boga, że z wiarą, że On odpowie we właściwym czasie i na swój sposób. I chociaż Abakuk osobiście nie doświadczył Bożego wyzwolenia, bo doświadczył jedynie, z tego co historia mówi, spokojnego życia w Babilonii, to był w stanie jednak powiedzieć: będę się weselił w Bogu zbawienia mojego. Dlaczego nie mielibyśmy uczynić tak samo? Drodzy Chrystusie, braterstwo, niechaj słowa apostoła Pawła z listu do Koryntian, że w naszej słabości jest nasza siła, niech one będą naszym wzmocnieniem. Abakuk stał się tym prorokiem, o którym w liście do Hebrajczyków, który był tak badany, ochotnicy, bohaterowie wiary, werset 34 mówi, że prorocy podźwignęli się z niemocy. Myślę, że on jest przykładem tego, który się podźwignął z niemocy. Widział ogrom nieszczęść, a później Pan Bóg dał mu wybawienie. I w takich sytuacjach, jeśli nas dotkną, jeśli będziemy ich doświadczać, to chciałbym zacytować słowa Pana Jezusa. Powiedział do apostoła Piotra: co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Abakuk nie wiedział, ale potem po Bożym objawieniu się dowiedział. Niech te słowa nas podtrzymują w momentach Bożego milczenia, w pełnej naszej nadziei, ufności, że On nas nie pozostawi samotnymi. Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale potem się dowiesz. Amen.